Zaczynamy wakacyjną rozgrzewkę. Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska, w naszym studio nasz gość Adam Duszyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Miejskiej i dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Radom i witam panią redaktor.
I od tego właśnie pana nowej roli, nowej funkcji, w sumie już nie nowej, bo od kilku miesięcy, ale jako szefa Instytutu Technologii i Eksploatacji od tego chciałabym zacząć. Nawet nie wiedziałam, przyznam, tu przed rozmową rozmawialiśmy, jak długo już ten instytut działa w Radomiu, a tak naprawdę niewiele osób wie, czym się zajmuje, czy to uczelnia, czy to ośrodek badawczy, więc myślę, że już dokładnie przyjrzał się pan tej infrastrukturze, wszystkim działaniom, więc może pan nam wyjaśni, czym zajmuje się instytut i jak pan widzi swoją rolę jako szefa tej placówki w Radomiu.
W ogóle jako radomianie powinniśmy być dumni, że mamy taką instytucję w swoim mieście, dlatego że jest to jeden z najlepszych instytutów naukowo-badawczych w Polsce i nie tylko w Polsce, ale nawet na skalę europejską i światową. Współpracujemy z prawie 40 krajami z całego świata. Instytut powstał jeszcze w 1986 roku. Była to inicjatywa profesora Hebdy, a cały instytut zbudował profesor Adam Mazurkiewicz. No, on jest ojcem tego sukcesu. Przez ponad 30 lat był dyrektorem tego instytutu. Takich instytutów w ogóle na przełomie lat 80. i 90. było aż 160. One nie wytrzymały tej konkurencji rynkowej. Kiedy powstawała sieć Łukasiewicza w 19 roku było 38, a w tej chwili jest już tylko 22. I kolejne te słabe upadają, dlatego że one nie są finansowane w 100% z budżetu państwa, tylko działają trochę tak jak prywatna firma. My musimy na siebie zarobić. No w tej chwili w rankingach utrzymujemy się na 5., 6. miejscu, więc jest nieźle. Mhm. I nasz instytut jest też wyjątkowy, ponieważ jest taki multitematyczny. My nie zajmujemy się tylko jedną dziedziną badań, ale w naszym instytucie mamy aż 6 centrów naukowych. Jest na przykład Centrum Inżynierii Powierzchni, w którym nasi naukowcy pracują nad specjalnymi powłokami, które zwiększają trwałość wierteł, różnego rodzaju maszyn, ale też mają właściwości bakteriobójcze. To jest zupełnie nowa dziedzina nauki w dzisiejszych czasach. Na przykład filtry pokrywane specjalnymi powłokami są w 100% bakteriobójcze. Mamy Centrum Trybologii, od tego się w ogóle zaczęła historia Instytutu, które bada zużycie różnego rodzaju materiałów. Mamy Centrum Biogospodarki i Ekologii, w którym opracowujemy unikatowe smary biodegradowalne, na przykład do turbin, do elektrowni wiatrowych, które będą stawiane na morzach i oceanach.
No czyli rzeczywiście różnorodność, tak, wiele różnych dziedzin.
Bardzo dużo. No ja powiem tylko, że na biegu mamy 80 projektów naukowych, które zakończą się w drugim półroczu.
Czyli w tej chwili realizowanych jest aż 80 projektów naukowych.
Tak, aż 80 projektów naukowych. W instytucie pracuje 170 osób. To są najwybitniejsi naukowcy, badacze, profesorowie. Tak jak powiedziałem, mamy bardzo dużą współpracę międzynarodową, no i realizujemy też bardzo dużo projektów finansowanych przez Unię Europejską. I ja może wyjaśnię, bo na początku, kiedy zostałem dyrektorem tego instytutu, to wszyscy dziwili się, co historyk robi w instytucie.
No tak, o to też chciałam zapytać. Jak pan jako humanista widzi tutaj swoją rolę, bo tak jak przed chwilą pan powiedział, i biologia, i fizyka, i chemia, najróżniejsze dziedziny, ale trochę dalej od humanistycznych kierunków.
Już tłumaczę. Oprócz takiego klasycznego zarządzania, z czym sobie przynajmniej przez te pierwsze miesiące bardzo dobrze radzę, bo już mamy mnóstwo nowych zamówień i kontraktów. Instytut się naprawdę bardzo dobrze rozwija. Nasz instytut jest jedynym w Polsce, który posiada Centrum Edukacji Zawodowej i Innowacji. Inne instytuty tego nie mają, a jest coś takiego jak SON, czyli Społeczna Odpowiedzialność Nauki. To jest wpisane w ustawę o szkolnictwie wyższym, ale też powinno się zajmować tym realizacją tego problemu Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Edukacji Narodowej. I mamy zdiagnozowany bardzo poważny problem w Polsce, a mianowicie na 100 studentów, którzy podejmują studia na polskich uczelniach, tylko 12 wybiera kierunki techniczne, politechniki, z czego 6 z tych 12 rezygnuje po pierwszym semestrze. I mamy już zrobione badania, że za 10 lat możemy nie mieć w ogóle polskich inżynierów. Inne kraje Europy Zachodniej już mają ten problem. Na przykład w Anglii głównie Hindusi studiują na kierunkach technicznych i zostałem powołany na to stanowisko, żeby zbudować program edukacyjny, który będzie realizowany z dużą kampanią społeczną, który będzie realizowany w skali całego kraju, który będzie miał na celu odbudowę etosu polskiego inżyniera i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.
A z czego to wynika, to, że ci młodzi ludzie jakby nie wybierają tych kierunków? Są zbyt trudne? Czy wydają się po prostu trudne?
Tu są dwie przyczyny. Bardzo poważny problem to likwidacja gimnazjów, która bardzo obniżyła poziom nauki w polskich szkołach, szczególnie przedmiotów science, czyli fizyka, chemia, matematyka. Później dołożyła się do tego pandemia, która jeszcze bardziej obniżyła ten poziom. I w tej chwili przedmioty ścisłe są tak trudne dla młodzieży, że oni idąc na politechniki, które przyzwyczajone są do pewnego wysokiego poziomu absolwentów, no doszło nawet do takiego paradoksu, że politechniki musiały wprowadzić kursy dokształcające na pierwszym roku takie wyrównawcze z matematyki i fizyki, żeby trochę podnieść poziom.
Tak.
I to jest po prostu bardzo trudne. Oni studiują do pierwszych zajęć laboratoryjnych.
Czyli rozumiem, że ten program, o którym pan mówi, który jest pana takim flagowym, sztandarowym zadaniem, będzie obejmował cały system edukacji, także tą edukację podstawową,
ten cały system edukacji od przedszkola, po szkoły podstawowe, szkoły średnie. Ten program będzie trwał 6 lat. Będzie to program zamawiany. Prawdopodobnie dostaniemy na to kilkadziesiąt milionów złotych i będzie to zmiana podstaw programowych, będzie to duża kampania społeczna w telewizji, w social mediach, no i cały szereg działań, szkoleń dla nauczycieli, zmiany w ogóle postrzegania kierunków technicznych, zawodu inżyniera, konstruktora, wynalazcy w Polsce. Mam na to pomysł, zresztą przyszedłem do Instytutu z gotowym pomysłem, który przedstawiłem w Centrum Łukasiewicza w Warszawie, zanim zostałem zatrudniony. I tu jest potrzebny humanista. W Europie Zachodniej instytutami technologicznymi w Stanach, w Kanadzie bardzo często kierują absolwenci filozofii kierunków humanistycznych i nikogo to nie dziwi, bo ja nie potrzebuję mieć specjalistycznej wiedzy technicznej, żeby skutecznie zarządzać tym instytutem. Ja mam zdobywać środki i nie przeszkadzać tym ludziom i organizować im w sposób godny pracę.
No to my trzymamy mocno kciuki, żeby wszystko się udało, bo rzeczywiście dla Radomia to wielka nobilitacja i wielki, prestiżowe zadanie przygotować taki program, który objąłby całą Polskę. Ale czas już nam się kończy, ta rozmowa bardzo szybko nam minęła, a jeszcze chciałabym pana zapytać o jedną kwestię jako radnego Rady Miejskiej z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pytanie o mandat pani radnej Agnieszki Stolarczyk, która jest wiceprzewodniczącą Rady. Pytanie, czy jest, czy nie jest? Czy jest radną, czy ten mandat pani radnej jest w mocy, bo wiemy, że pojawiły się pewne kontrowersje wokół tego po tym, jak pani Agnieszka Stolarczyk została członkinią zarządu pewnej spółki z udziałami miasta Radomia. Jak dziś wygląda sytuacja? Czy to zostanie rozstrzygnięte i kto będzie to rozstrzygał?
Znaczy pani Agnieszka Stolarczyk na dzień dzisiejszy jest radną. Ten mandat nie został jej wygaszony i nie wiadomo, czy w ogóle zostanie wygaszony, dlatego że opinie prawników w tej sprawie są podzielone. Na pewno na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej 26 sierpnia będzie normalnie zasiadała jako wiceprzewodnicząca. No i teraz przewodniczący Rady Miejskiej czeka na rozstrzygnięcie wojewody, a właściwie jego departamentu prawnego, bo jedna opinia jest taka, że w momencie, kiedy została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu tej spółki, wygasiła sobie mandat z automatu, a druga opinia jest taka, że ta rada w ogóle nie powinna jej przyjąć, mając wiedzę, że jest radną, bo ona to nie zataiła tego. Ona w swojej deklaracji, w dokumentach, które składała do rady, wyraźnie napisała, że jest radną Rady Miejskiej, więc nie powinna zostać przyjęta. To decyzja o przyjęciu jej na członka Rady Nadzorczej była wadliwa. No ale to już musi rozstrzygnąć Departament Prawny. Pani Agnieszka będzie miała wojewody. Pani Agnieszka będzie miała prawo jeszcze się odwołać do sądu administracyjnego. Prawdopodobnie z tego skorzysta, jeżeli decyzja będzie dla niej niekorzystna, ale wcale taka też nie musi być.
No właśnie, bo tu pytanie o to, czy nie osłabiła jakby taka zmiana, gdyby pani Agnieszki nie było, pozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Miejskiej, brak tej
osoby? Gdyby jej nie było, no na pewno to osłabia pozycję, bo tak jak kiedyś tutaj opowiadałem, to jest sukces PSL-u, którego PSL nie miał od 1994 roku. 30 lat czekaliśmy na to, żeby mieć więcej niż jednego radnego. Wykonała ogromną pracę w kampanii wyborczej. No tutaj moim zdaniem każdy mógł się w takiej sytuacji pomylić, prawda? Tam, że miasto ma 0,5% udziału. No ja bym jej za to naprawdę nie winił, ale też jeszcze poczekajmy spokojnie, jak to się rozstrzygnie.
I czekamy na rozstrzygnięcia. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Duszek, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Łukasiewicz, był dziś gościem mocnej wakacyjnej rozgrzewki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.